Sam nie wiem, co powiedzieć.
No jak nie wiesz, co powiedzieć? Jest 536 odcinek Jest Los Podcastu. Witamy serdecznie.
Co, naprawdę? To już tyle w tym roku?
Nie, nie. W tym roku to może, ile byśmy policzyli, na jednej, na dwóch dłoniach?
Nie, myślę, że na jednej. Co marnować dłonie?
Już nawet nie wiem. Witamy serdecznie, to nowy odcinek Jest Los Podcastu. Ja myślę, że powinniśmy odejść od ustawiania nas w czasie. Po prostu ustawmy nas w kolejności.
Tak, jeśli ktoś oglądał film Arrival, który nie pamiętam jak został na polski przetłumaczony, to może tętno pulsu ktoś tu sprawdzi wśród naszej redakcji, a może nie, zobaczymy. No. To tam właśnie jest takie jedno kluczowe zdanie, bardzo, które brzmi: There is no time. Pamiętasz ten film, czy nie za bardzo?
Pamiętam, to jest ten, co takie maziaje okrągło się pojawiały.
No. Tak, i to był język właśnie tych przybyszy z Mat Planety.
To było w 2016 roku.
No, ten film będzie miał zaraz 10 lat. Bardzo lubię ten film. Chyba sobie niedługo obejrzę. Nowy początek po polsku?
Nowy początek, no.
No to w sumie tak można powiedzieć, że każdy nasz odcinek to nowy początek.
Tak jest. Witamy cieplutko i mamy tematów trochę.
Mamy tematów. Ja może najpierw na ten temat powiem, że jak mam na imię. Arlena mam na imię.
A ja Wojtek.
Wspaniale. Może ktoś z nami jest po raz pierwszy i pomyśli sobie, a subskrybowałbym, ale nie. To przynajmniej wiecie, kogo nie subskrybujecie.
A, no tak, tak, tak.
I teraz od jakiego tematu byś chciał zacząć?
Ja bym chętnie się dowiedział, dlaczego stajesz się skrótową królową.
Prawda. To prawda, chyba założę taki właśnie profil na Insta, skrótowa królowa.
Ale to wiesz, że zanim pojawi się ten odcinek, musisz to zrobić.
Nie.
Bo nam słuchacze zabiorą.
Ale to niech zabiorą, no. Te trzy osoby w windzie, które nas słuchają, to mogą mieć różne pomysły i nie przeszkadza mi to.
Najwyżej powiesz, najwyżej założysz skrótowa królowa official.
Właśnie. Śmiejemy się z tego, ponieważ rzeczywiście zaczęłam używać aplikacji skróty na iOS-ie, która wcześniej w ogóle do niczego mi nie służyła. Znaczy wiedziałam, do czego ogólnie jest, ale po prostu nie potrafiłam z niej korzystać, bo uważałam i nadal uważam, że jest ona nieintuicyjna. I kiedy wymyśliłam sobie wreszcie zastosowanie jakieś do tej aplikacji, czyli wymyśliłam sobie skrót, który chciałabym mieć, bo odnalazłam właśnie pewien proces, który wykonuję w sposób powtarzalny i można by go w sumie zautomatyzować, to trochę się namęczyłam, żeby sobie ten skrót utworzyć. On nie jest, powiedzmy, najprostszy, ale też nie należy do bardzo skomplikowanych, a jednak nie było to wcale takie łatwe. Tutaj apeluję do pana Steve'a Jobsa, jeśli nas słucha, żeby uprościł trochę tą aplikację. Mhm. Jakiś, nie wiem, tutorialik czy coś takiego.
Z chmurki tam zaczaruje.
No skądkolwiek. W każdym razie moim zastosowaniem, moim pomysłem, który zainspirował mnie do tego, żeby wreszcie zajrzeć do tej aplikacji i poszukać jakiegoś rozwiązania dla siebie, był dzień, w którym wracałam wieczorem do domu i zwykle robię tak, że jak tylko wsiadam do samochodu, gdzieś tam jestem na mieście wieczorem i odnajduję sobie w aplikacji Google Maps trasę do domu.
Krok numer jeden.
To jest krok numer jeden. To wtedy sprawdzam, jaki tam mi się czas pokazuje, o której będę w domu.
Krok numer dwa.
Tak. I wysyłam do mojego obecnego tutaj męża SMS-a o treści ETA, czyli ETA po angielsku. Estimated time of arrival, czyli szacowany czas przybycia i godzina. I to jest wszystko. I zwykle robię tak, że ten czas, który mi podaje Google Maps, ja jeszcze plus 2 minuty. Zwykle tak robię. Bo widzę, że te 2 minuty czasami są potrzebne na, nie wiem, jakieś czerwone światło albo na jakąś otwarcie bramy, zaparkowanie i tam takie rzeczy.
No jasne.
Zwykle to się sprawdza. I pomyślałam, hej, przecież na pewno jest jakiś sposób, żeby jakiś robot to robił za mnie, nie? No i właśnie taki skrót sobie wymyśliłam. Że chcę, żeby została w momencie wytyczenia trasy do domu wysłana wiadomość do mojego obecnego męża o tej właśnie treści ETA i ta godzina pobrana z tej apki.
Bez żadnych serduszek.
Bez żadnych serduszek. Nie, tam ja nie mam czasu na takie rzeczy.
Robot też nie ma czasu.
No więc właśnie. Chyba, że chcę udawać człowieka, tak jak oni to ostatnio lubią. No i wyobraźcie sobie, nasi dwoje słuchacze, że faktycznie zrobiłam to. Zrobiłam ten skrót. I na razie sobie go zrobiłam w taki sposób, żeby pojawiało mi się to okienko z treścią wiadomości, żebym ja jeszcze mogła zatwierdzić, że faktycznie ją wysyłam. Czyli to się nie dzieje całkowicie bez mojego wiedzenia. No bo po prostu nie byłam pewna, jak to będzie działać. Na razie jeszcze fascynuje mnie ta godzina, którą on wpisuje do tej wiadomości, bo to nie jest do końca ta godzina, którą wyznacza mi ta trasa. Tam zawsze jest jakieś plus minus kilka minut.
I czasami to jest jedno, automatycznie czasami dodaje dwie minuty na przebranie się, na korek.
No właśnie nie wiem na co. W sumie to muszę popatrzeć, bo na razie to testowałam chyba dwa czy trzy razy tylko, ale muszę popatrzeć, w którą stronę on przesuwa ten czas, bo wydaje mi się, że to nie jest zawsze do przodu. No ale to ja, 2-3 minuty to też nie robi wielkiej różnicy, no pewnie, nie? Bo pewnie. To co innego, gdyby o godzinę się pomylił.
Ale jest to dziwne pod względem tego, że no jednak te skróty mają dostęp do konkretnych danych i te dane o godzinie dotarcia na miejsce są zaciągane z Google Maps, które zwykle jakby no raczej nam się tutaj sprawdza i dobrze podaje ten estymowany czas dojazdu. No to znaczy, dlaczego widzisz to w aplikacji, że jest tam, wiesz, 21:15, a do SMS-a zaciąga inną informację? Tak. Jakby to jest dziwne po prostu, tak. Jakby to tak nie powinno działać, tak. No ale
nie wiem właśnie z czego to wynika. Ale ogólnie działa i muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna ze swoich włosów na plecach, że udało mi się to zrobić zupełnie samodzielnie. Oczywiście czytając różne instrukcje nawet w serwisie firmy Apple, który też nie do końca jest intuicyjnie napisany, bo posługuje się tam takim terminem jak wyzwalacze chyba.
Triggers tak zwane.
I nie zostało to wyjaśnione w tym artykule, który czytałam, co to są te wyzwalacze. Więc musiałam trochę się podomyślać.
Okay.
Ale jestem smart and funny, więc trochę się podmyślałam i zrobiłam sobie ten skrót. No i zgodnie z filmami na TikToku, które mi się czasami pojawiają, sprawdziła się przepowiednia wyroczni z TikToka. Jak zrobisz jeden skrót, zaczniesz robić następne skróty. Więc mam już 4 skróty.
Więc mam już tłuste włosy.
No i na razie też właśnie nie są one skomplikowane. To jest ten z tym dojazdem i z tym odczytywaniem tej godziny z mapy, to jest chyba najbardziej skomplikowane, jaki zrobiłam. Pozostałe są prostsze, bo na przykład zrobiłam też taki, który po podłączeniu się mojego telefonu do CarPlaya od razu zaczyna odtwarzać audiobooka, którego teraz słucham. Więc nie muszę tam klikać, że tak, włącz mi coś tam, tylko od razu leci. Wczoraj nawet żeśmy tego doświadczyli, kiedy zatrzymaliśmy się pod pocztą i ja byłam jedyną osobą, która wysiadła z auta, tylko żeby odebrać paczkę, wejść, wrócić. I jeszcze zanim zdążyłam wejść do samochodu, to audiobook już grał, no bo już byłam na tyle blisko, że się mój telefon podłączył. To akurat wtedy nie było nam potrzebne, no ale to się w sumie rzadko zdarza, że nie jest nam to potrzebne. I jeszcze sobie zrobiłam taki skrót, który po wyłączeniu alarmu, najczęściej tym alarmem jest budzik rano, nie zawsze, ale najczęściej, po wyłączeniu alarmu od razu mi włącza te, powiedzmy, dzienny tryb kolorów na ekranie, czyli to jest ten True Tone, tak?
Wyłącza True Tone.
Wyłącza?
Tak, ten tryb taki żółty, no.
Tak.
Że wraca do normalnego trybu wyświetlania.
Ale to ciekawe, że True Tone to jest nazwa tego żółtego trybu. Powinien być ten biały się nazywać True Tone. Bo właśnie on jest właśnie bardziej taki prawdziwy, a jak jest żółty filtr, to już nie za bardzo true.
Ja zaraz zobaczę, co ten True Tone oznacza dokładnie, bo mam teraz podejrzenie, że to może być kwestia True Tone dostosowuje się do warunków i godziny, czyli to jest system wyciągania tego niebieskiego koloru z ten, a jeżeli jest jasno, czyli mamy dzień, no to on dostosowuje ekran i po prostu wiesz, wraca.
Mi się wydaje, że
technologia,
jednak
która automatycznie dostosowuje barwę i jasność ekranu urządzenia do warunków oświetleniowych otoczenia, aby kolory wyglądały na bardziej naturalne. A teraz wieczorny tryb kolorów. Ja po prostu chcę te nazwy.
Tak, rozumiem.
Night shift. Czyli w momencie wyłączenia alarmu wyłącza night shift.
No tak, ale ja mam w tym skrócie true tone włączony. czyli że włącza i wtedy ten True Tone.
No to może to być tak, że jak włącza True Tone, to wyłącza Night Shift automatycznie. No że jakby...
To jak już to powinno się nazywać Night Shift i Day Shift? Ludzie, no przecież szukajcie logiki w tych swoich terminologiach. Prawda. Matko jedyna.
To prawda.
W każdym razie, to jest mój kolejny skrót. I jeszcze dzisiaj sobie zrobiłam jeszcze jeden. Bo co? Bo kto mi zabroni? Żaden. Jeszcze sobie dzisiaj zrobiłam skrót taki, że po otwarciu aplikacji, w której oglądam wideo, i jest to wideo z naszego tam dysku, powiedzmy z naszych własnych zasobów,
no.
Od razu mi automatycznie wyłącza blokadę orientacji ekranu, bo zwykle mam zablokowane na pion. Więc no. On mi wyłącza, żebym mogła sobie do poziomu obrócić i oglądać film. I ustawia mi na moim wybranym poziomie jasność i głośność. Dziękuję, pozdrawiam.
Czyli jak uruchamiasz aplikację do oglądania wideo tak. z naszego dysku, to wtedy te rzeczy się dzieją.
Tak, dziękuję.
Nice.
To było no tak, akurat no łatwe.
To są rzeczy, które po prostu robisz za każdym razem, kiedy odpalasz wideo. No i,
tak.
No. Ja bardzo mi się podoba, że zaczęłaś jakby eksplorować ten temat i jesteś dalej niż ja w zaawansowaniu tego.
Ja to robię od wczoraj dopiero, ja od przedwczoraj.
A ja nigdy nie wpadłem na pomysł, do czego by mi się to przydało.
No właśnie, ja niestety, bo to jest potrzebne.
Tak, to jest potrzebne i to jest jakby... Później rozkminić, jak to zrobić, to jest drugorzędne i do tego można znaleźć dużo poradników i tak dalej. Ale wymyślenie... Czy znalezienie w swojej codzienności rzeczy, które robisz na tyle automatycznie, że jest w stanie je przejąć właśnie skrót, to dla mnie zawsze było największym wyzwaniem i podejrzewam, że gdyby ktoś, kto te skróty robi na co dzień, jest w tym świecie już zanurzony, jakby jego mózg trochę inaczej działa, że po prostu wyłapuje takie paterny, nie? To gdyby popatrzył na mnie i na moje działanie, prawdopodobnie by znalazłby z 10 różnych przypadków, gdzie można by coś przyspieszyć, zamienić na automat. Prawdopodobnie tak, tylko że ja nie mam tej lupy, nie? Nie jestem w stanie tego dobrze rozpoznać i też bywa tak, że dla mnie niektóre rzeczy automatyczne, które wykonuję, które mógłby zrobić robot, ale ja lubię je robić. Bo one są dla mnie innego rodzaju aktywnością. I na przykład jeżeli to jest coś do pracy, co już mam wypracowany workflow, wiesz, klikam w te same miejsca za każdym razem, jakby robię powtarzalne rzeczy, to mi jest też tego rodzaju praca potrzebna, żeby mój mózg zaczął trochę inaczej pracować. Ja to zauważyłem, że zdarza się, że na przykład, nie wiem, między czysto kreatywnymi rzeczami lubię zrobić coś takiego odmóżdżającego, powiedzmy, co nadal jakby jest to jakiś progres w projekcie na przykład, bo tam coś tam uda się przeklikać, przekopiować i tak dalej. I tak trzeba to zrobić. No ale dla takiej higieny, powiedzmy, mózgu, to mi się przydaje. Więc ja sobie zostawiam te rzeczy. Jakby nie chcę sobie ich zabierać, bo nie będę miał wtedy, no oczywiście ktoś by powiedział, że jak zrobić za ciebie to robot, to wtedy ty możesz zrobić coś innego
możesz
i tak
pograć
dalej.
Na perce wtedy na przykład.
No teoretycznie tak, ale wtedy nie będę czuł, że pracuję.
No, no tak, tak.
A tu przynajmniej czuję, że pracujesz, jakby jest ten jakiś progres i tak dalej.
Nie ale... wiem o co chodzi. Ale ty zrobiłeś dużo takich automatyzacji, no bo w tej aplikacji skróty jest też po prostu taka zakładka automatyzacja, do której też nie, skróty nie są koniecznie potrzebne. I my po prostu w domu mamy tej automatyzacji trochę, nie? Że tam nam się włącza jakieś oświetlenie, czy wyłącza o określonej godzinie, albo ogrzewanie, czy tam podnosi się roleta, czy się obniża.
To raczej takie mądro domowe rzeczy.
Tak, ale one też są tam. Więc ja patrząc na to, jak tam jest to mniej więcej ustawione, to tak sobie myślę, aha, czyli ja też na zasadzie tej automatyzacji mogę sobie właśnie po otwarciu aplikacji uruchomić skrót.
Tak.
Nie? Który jest czymś prostym, ale ta procedura, w której ten skrót jest, już nie jest taka prosta, więc to mi pomogło. Kiedy szukałam sobie różnych tutoriali i odpowiedzi na moje pytania dotyczące tego, jak zrobić ten skrót, to natrafiłam między innymi na wpis Krzyśka Kołacza, którego serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Bo też napisał właśnie o tym, z jakich skrótów on korzysta, jakie sobie stworzył. I miałam taką refleksję, że my pewnie byśmy częściej korzystali z tego i mielibyśmy więcej zastosowań, gdybyśmy na przykład nie mieli na stałe w telefonie załóżmy wyłączonego dźwięku. nie? Mm-hmm. Bo wtedy też możesz na przykład sobie, nie wiem, ustalać, że w określone dni albo w określonych mm-hmm. godzinach
albo
zmieniasz sobie ustawienia.
Jasne.
Tak. Albo na przykład gdybyśmy jeździli biuro, dom,
no, tak.
No to też w momencie, jak wychodzę z biura, czyli uzależniasz to od swojej lokalizacji, mm-hmm. opuszczam miejsce praca, to mi się już na przykład właśnie, nie wiem, coś włącza w domu, nie? Typu mm-hmm. właśnie ogrzewanie albo właśnie jakieś oświetlenie, no cokolwiek, różne cuda tam
no,
można
albo
porobić.
Zbliżasz się do domu, no to się otwiera już brama, bo jedziesz samochodem i
tak.
wiesz, jakby, no jasne.
Tak,
jasne,
tak. Oczywiście. A że my sobie pracujemy w domu, więc na przykład nie przemieszczamy się tak na co dzień za dużo. No i też właśnie właściwie mamy na co dzień poustawiane. Ja przynajmniej tak mam, nie? Że na stałe wyłączony dźwięk w telefonie.
No oczywiście.
Albo mam na stałe wyłączony w ogóle ekran w Apple Watchu, mam ten tryb teatr. Czy tam jakąś tam się nazywa,
tak.
włączony po to, żeby on mi właśnie nie świecił wtedy, kiedy ja nie chcę. Nie? Dopiero jak chcę zobaczyć, która jest godzina, to po prostu w niego stukam i czasami stukam palcem, a czasami, zauważam, stukam nosem. Mm-hmm. I to też działa, jak akurat mam rękę zajętą.
Jak się, tak, rzeczywiście, no trzeba wtedy dotknąć, nie? W tym trybie, bo inaczej tego nie zrobisz. Mi się zdarzało nosem, owszem, chociaż jak mam obie ręce zajęte, to wtedy naciskam któryś z przycisków.
Bo, no ale to jak masz zajęte, to nie naciśniesz.
No bo jakoś da się, wiesz, nawet jak mam mokre, to nie wiem, kostką palca tu jakoś nacisnę, wiesz, jakbyś, no to jakoś tak kombinuję.
No to nosem jest mi łatwiej.
Ale może niektórzy mają dobry nos.
Mam dłuższy, to może dlatego, mam bliżej.
Może o to chodzi, no. Ale tak, myślę, że jakby dużo, zresztą mówię, w każdym życiu pewnie by się znalazło dużo miejsc, gdzie dałoby się te rzeczy ogarnąć skrótami, czy automatyzacjami właśnie w aplikacji Dom. No ja widziałem w ogóle, wiesz, no ludzie robią niesamowite rzeczy w tych skrótach. W sensie oni robią takie skróty, że na przykład, nie wiem, no jak jestem na jakiejś stronie i chcę zobaczyć, jak ta strona będzie wyglądać na iPadzie, to wiesz, naciskasz jeden guzik i on tak otwiera tą stronę w iPadzie, robi screena i jeszcze ci wrzuca tego screena do PNG tego iPada, na którym to miałoby się wyświetlić. Mhm. Jakby w ten sposób tworzysz gotową miniaturę do jakiegoś tekstu, wiesz, o jakiejś stronie, która na iPadzie super działa, czy jakieś, no... I nie robi tego ręcznie, no tak. Nie robi screena, nie robi tego, tylko po prostu naciska jeden guzik i to faktycznie się dzieje. I takie rzeczy są możliwe. No to można poprawiać zdjęcia nawet, wiesz, wybranym filtrem, tak. które chcesz i też zaznaczasz tylko te, które chcesz zmienić. Naciskasz jeden guzik i one wszystkie dostają ten filtr i wyglądają dobrze, nie? Jak już sobie wypracujesz jakiś swój styl, na przykład w Lightroomie, czy w jakimś innym. Nie wiem, czy Lightroom akurat obsługuje skróty, ale myślę, że Pixelmator za chwilę będzie, jeżeli nie obsługuje, bo Pixelmator został kupiony przez Apple'a jakiś czas temu. To jest taka apka do edycji zdjęć. No,
spoko. Ja jej nie używam, bo ja najwięcej używam tej wbudowanej apki, w sensie zdjęcia. Ja w zdjęciach najczęściej edytuję.
No to akurat w zdjęciach mogłabyś zrobić.
Rzeczywiście ja robię takie, że powtarzalne rzeczy. Chyba czas na piąty skrót.
Może. Nie, no ale podoba mi się, że to robisz, że jakby widzisz w tym wartość też dla siebie. Ja może kiedyś też. No, chociaż ja myślę, że chyba dużo bardziej czekam na
Siri po polsku?
Na mądrą Siri, nie wiem, koniecznie po polsku, ale mądrzejszą, a też tak już zmieniać już troszeczkę, będę ciągnął ten temat dalej w inną stronę, bo nie są to potwierdzone jeszcze informacje, bo to Mark Gurman na razie tam mówi, że są przecieki dotyczące tego, że Apple planuje wiosną 26 wprowadzić tak zwaną nową Siri. Będzie nowe otwarcie, fifi-lifi i silnikiem, który będzie tą Siri zasilał, jeżeli chodzi o AI, ma być Google Gemini. Mhm. Jakiś tam oczywiście specjalny model, to znaczy to nie będzie ten sam, z którego my korzystamy na co dzień, tylko on będzie dostosowany do Apple'a i Apple będzie płacił co roku $1 miliard Google'owi za to, że korzysta z tego silnika.
Myślę, że to jest fajna subskrypcja.
Fajna subskrypcja, ale żaden problem. Myślę, że na tym nie stracą, bo Google z kolei płaci Apple'owi $10 miliardów rocznie za to, że w Safari Google jest właśnie domyślną wyszukiwarką. Więc jakby po prostu będą płacić 19 i dadzą ten model inteligentny, nie?
Nie no, 10
powiedziałeś. 10 no to będą płacić 9. A nie, a może płacą 20 już teraz? Aż sprawdzę, bo też nie chcę oszukiwać.
Ja wiem, czy to taka wielka różnica, 10 czy 20 miliardów dolarów. Dla mnie niewielka, powiem ci. A dla ciebie?
Niewielka? No okej. Okay. 20 miliardów.
No. Jednak 20.
No tutaj widzę, na Reddicie piszą 18 miliardów. No, chociaż jest 18 miliardów do 20, więc tak jakby nie do końca wiadomo, no, ale to jest
zależy,
gdzieś w okolicy.
Zależy, czy sezon grzewczy, czy nie.
Może. Może, no ale to są duże pieniądze, a tak rzeczywiście trochę zaoszczędzą. Ale ja jestem, jakby nie martwię się tą decyzją. Ja uważam, że to jest dobra decyzja. To znaczy, jeżeli szybciej będzie wprowadzić prawdziwe AI w świat iOS-a i w ogóle w świat Apple'a tak ogólnie i szybciej będzie skorzystać z Gemini niż budować coś własnego, to niech to robią, bo jestem. Oni są bardzo, bardzo w tyle, jeżeli chodzi o w ogóle świat sztucznej inteligencji.
No bo robią inne rzeczy.
Robią, no ja myślę, że oni mają tyle pieniędzy, że mogliby to zrobić tak porządnie. Chociaż też specjalistów im cały czas podbierają, wiesz, te filmy cały czas kupują, bo nie ma za dużo ludzi, którzy się dobrze znają na AI, więc jakby to jest bardzo trudno ich zatrudnić. I rzeczywiście było kilka przykładów, że tam Apple sobie zbudował taki zespół, który miał pracować przecież nad samochodami, które miały same jeździć, i ten projekt został zabity. Teoretycznie mieli ci ludzie się zająć właśnie nową Siri i AI-em, no ale jakby no to nie wiem, czy oni polegli. Mam kilka teorii. Z jednej strony wydaje mi się, że oni polegli byciem zbyt ostrożnym w tym temacie. To jest oczywiście poparte zupełnie niczym, raczej obserwacjami tego, co się dzieje na tym rynku, ale mam wrażenie, że OpenAI czy Google, no Google ma o tyle dobrze, że ma bardzo dużo danych swoich własnych, nie? Bo skrejpują cały internet na potrzeby wyszukiwarki, więc przyczepienie do tego AI, który będzie się uczyć na tych danych, no to jest no-brainer, jakby oni to już mają. Więc to jest żaden problem. OpenAI no, robił duże ruchy i walczył, rozwijał, no to się stało po prostu ich jedynym przychodem. Dużo zrobili, dużo dali też za darmo i wykonali kilka dobrych ruchów, bardzo dynamicznego wzrostu. No i chyba byli odważniejsi. I to też się rozbija o te wszystkie na przykład pozwy, o korzystanie z materiałów objętych różnymi tam, wiesz, tym copyrightami. I OpenAI tak parło mocno, przebijało te mury cały czas. Nawet się nie przejmowali tymi pozwami. Pewnie zapłacili, ile trzeba było zapłacić, bo już urośli na tyle, że to nie był dla nich duży problem. Ale no, dzięki trochę takiej pirackiej, powiedzmy, pirackim podejściu do całej branży, to znaczy, że idziemy do przodu niezależnie od czegokolwiek. Nie? Jakby to uczymy się na tym, no bo to mamy dostępne, trudno, najwyżej nas pozwą. I tak szli do przodu i tak doszli po prostu bardzo daleko. A Apple, myślę, że nie, że się bało, ale po prostu może nie chciało iść tak, wiesz, jak taki buldożer. Po prostu chcieli nadal zachować swój obraz firmy, która dba o prywatność swoich użytkowników. I na przykład myślę, że tutaj jest dużo ograniczeń, których oni wewnętrznie sobie nie mogli jakoś z tym poradzić, żeby wprowadzić AI do ekosystemu Apple, trzymając nadal te wszystkie dane prywatne, do których to AI, no jeżeli miałoby być dobrze działać, powinno mieć dostęp, bo ja sobie to tak wyobrażam, że jeżeli mam AI na swoim iPhone'ie, no to on ma mieć dostęp do mojego kalendarza, do moich maili, do moich wiadomości, ale muszę mieć też do jakieś poczucie, ktoś mi musi napisać, wiesz, na stronie internetowej, że dba o moją prywatność, nie? Jakby to mi wystarczy. Ale no chodzi o to, żeby mieć pewność, czy jakieś przynajmniej poczucie, że te dane nigdzie nie wyciekną, albo że nie uciekają gdzieś, wiesz, nie wrzucam tego do ChatGPT, który jest jakąś tam chmurą i uczy się później na tych danych, wiesz, rzeczy. Nie, nie, ja bym wolał mieć nawet wręcz lokalny model, jakiś mniejszy, który może nie jest super taki mądry i nie potrafi jakichś cudów wykonać, ale jest w stanie być moim osobistym asystentem, bazując tylko na danych, które ja mu wystawiam. Nie? Mhm. I to by mi wystarczyło. I ja bym wtedy, i teraz zrobię wreszcie pętlę do tego, od czego zacząłem, typowy Wojt w podcaście, to znaczy ja chcę, żeby to tak działało, korzystało z tych danych i jeżeli biorą do tego Gemini i zapewnią mi to, że faktycznie te dane będą zostaną na moim telefonie albo będę miał konkretny monitor, tak jak wymyślili, tego w Polsce nie ma, bo to przez Unię Europejską zostało, znaczy właśnie, nie zostało zablokowane, tylko Apple powiedział, że ze względu na unijne przepisy to oni nie mogą wprowadzić tego AI, które w Stanach działa. Czyli te rzeczy typu zadajesz jakieś pytanie i jeżeli wewnętrzny model Apple Intelligence sobie nie poradzi z tym pytaniem, bo jest zbyt skomplikowane, to on cię pyta, czy chcesz wysłać to zapytanie do ChatGPT i żeby to wróciło później, wiesz, odpowiedź do ciebie. Więc jakby no widać, że Apple jakby stara się gdzieś robić pierwsze kroki, no ale no na razie wygląda to słabo i Gemini też jest dużo do przodu i jakby ja jestem za tym, żeby faktycznie Gemini wszedł ten świat Apple'a i żeby działał faktycznie na telefonach, ale zamknięty model, który nie musisz wysyłać do chmury, nie wiem czy iPhony już mają takie procesory, ale jeżeli wydaje mi się, że tak, no do takich mniejszych modeli to bez problemu. Także jest szansa na to, że to się wydarzy wiosną 26. Czy będzie po polsku?
Nie.
Nie wiadomo, no jedni mówią, jeden rabin powie
którą
tak,
rękę dasz sobie uciąć?
Drugi rabin powie nie. Gemini gada po polsku już od dawna, zresztą ChatGPT też, więc w teorii mogłoby być po polsku. Naprawdę jak będzie, zobaczymy. Ja nie robię sobie nadziei żadnej, jakby nie uważam, żeby to się faktycznie wydarzyło.
Dlatego warto uczyć się angielskiego. Dla tych z was, którzy jeszcze nie uczą się angielskiego albo uczyli się dawno, chcieliby sobie przypomnieć, zapraszamy na następujące strony internetowe arlena.alt.pl, gdzie możecie kupić moją książkę Grama to nie drama oraz wladaj.alt.pl, gdzie możecie kupić moją książkę Władaj i gadaj oraz gadaj.alt.pl, gdzie możecie kupić mój audiobook, z którym w każdym miejscu możecie ćwiczyć angielski. Pozdrawiam. Ten odcinek nie jest sponsorowany, tak sobie sama od siebie mówię, bo mi spontanicznie przyszło do głowy.
Nice, bardzo fajnie.
Pan Orzeszek powiedział nice, bo nie mamy słuchawek, więc nie wiemy, ale ja
A,
to
dobrze,
nacisnę
że mi mówisz.
Powiedział nice. Także tak, ale wracając, robiąc prawdziwą pętlę do początku, to ja bym chciał wiosną 26... kiedy wyjdzie nowa Siri, już nawet się nie przyczepiam, czy będzie po polsku, czy po angielsku, ale ja bym chciał tak, powiedzieć do Siri tak, dziewczyno, ja bym chciał zautomatyzować to, to, to i to, żeby to się wydarzyło wtedy, jak się dzieje to.
I ona ci robi skrót.
I ona mi robi skrót. I ja na to czekam i to mi się podoba. I ja bym tak chętnie zrobił. Bo mam już doświadczenia takie, że korzystałem z AI do robienia podobnych rzeczy, ale nie w ramach aplikacji skróty, tylko po prostu w ramach, nie wiem, no pisania kodu, jakiejś aplikacji, czy jakieś wtyczki na przykład do Google Sheets. To mi się nawet udało zrobić kiedyś, bo zastanawiałem się, a robię taki raport w Excelu, czy właśnie w Google Sheets, w którym chciałbym, żeby pokazywało mi liczbę wyświetleń danego wideo na YouTubie, do którego link jest w kolumnie A, nie? Jakby tylko, a w kolumnie B mi pokaż, ile to ma wyświetleń teraz, na ten moment.
Tak, żebyś
i
nie
musiał
klikać. Zaciągnij
te dane, tak. A nie, że ja muszę szukać, wiesz, wyklikiwać. Jest API YouTube'a, jest wszystko, no przecież to jest dostępne na pewno. I napisałem do Gemini, mordeczko potrzebuję tak, żeby mi ściągało po prostu dane z YouTube'a. Zrób mi taki, jak to mam zrobić w Google Sheets, nie? A on mówi, nie ma problemu, proszę bardzo, tutaj klikasz. Tutaj wchodzisz do wtyczek, tutaj tworzysz nową wtyczkę sam, wklejasz ten kod, nie? Jakby i on mi wystawia już kod i tak dalej. No i zobaczmy, czy zadziała. Wchodzę, działa, ale jak wklejam link do shortsa, gdzie struktura linku jest trochę inna, bo jest shorts slash coś tam, tak. Więc wybija się spoza tej standardowej. Ja mówię, mordo, ale tu nie działa na shortsy. Możesz mi ten kod poprawić, żeby shortsy działały? Proszę bardzo. Wklejam, działa. I rzeczywiście do takich rzeczy super to się sprawdza i jakby do takiego zastosowania AI mi się faktycznie, realnie przydaje, nie jakoś codziennie, ale raz na może miesiąc, jak coś tam, wiesz, mi się trafi takiego, że mam taką zagwostkę, nie? Jakby, a, chciałbym coś takiego zrobić. Czy to jest w ogóle możliwe? No i najczęściej się okazuje, że tak. Więc to jest spoko i ja na przykład do tego korzystam. No.
Dobrze, świetnie.
Ale chciałbym skróty robić przez AI.
Rozumiem. Ja na razie robię to w sumie przez AI, gdyż są to moje inicjały. Mówię o pierwszym i drugim imieniu.
To prawda. Mamy AI w domu.
Tak właśnie. Po co nam AI? Już mamy w szafce.
No.
Ja jeszcze chciałam pochwalić dzisiaj firmę jedną, która zupełnie niestety nie sponsoruje nas, a mogłaby.
Mogłaby.
Bo dobry sprzęt robi, który my kupujemy. I chciałabym konkretnie pochwalić serwis i obsługę klienta tej firmy, z którego ostatnio korzystaliśmy dwukrotnie.
Tak.
A chodzi o firmę Dyson.
Jest taka
firma. Ja najpierw
firma.
Opowiem o swoim doświadczeniu.
Dobrze.
Dam świadectwo.
Daj świadectwo. Moje jest bardzo podobne, tak. Więc that's what she said. Ja
właśnie.
Tylko powiem na koniec.
Tak, nie do końca, ale niech będzie. No więc jesteśmy posiadaczami dwóch, bo jesteśmy bogaci, nie ma biedy, odkurzaczy tej firmy. Oba te takie z rączką, które się wiesza
bezprzewodowe,
tak, które się wiesza na ładowarce. I jeden z tych odkurzaczy miał jakiś tam problem, przestawał działać. To znaczy jego przestawanie działać polegało na tym, że jak się zaczynało odkurzać, to po naciśnięciu przycisku, po jakichś kilku sekundach po prostu się wyłączał.
No to czyli potem naciskasz guzik, włącza się normalnie i po chwili
wyłącza się. Gasi się. Tak. Tak. I potem znowu
trzymania
tak,
przycisku.
Trzymasz ten przycisk i potem znowu naciskam ten przycisk i on tak te 2-3 razy tak robi i kiedy już 4 czy 5 raz naciskałam, to już działał normalnie. No i to było dosyć irytujące i na pewno niezgodne z koncepcją. Dosyć długo ignorowałam to, znaczy mówiłam sobie tak, zajmę się tym kiedyś. Aż w końcu pomyślałam, już czas coś z tym zrobić i dobrze, że ta myśl mnie nawiedziła, ponieważ trafiłam na ostatni dzień obowiązywania gwarancji tego odkurzacza.
To jest naprawdę, wiesz, nikt by nie napisał tego.
Wszechświat chciał, tak. Żebym w tym dniu skontaktowała się z serwisem Dysona. I ja zadzwoniłam do tego serwisu, zdając sobie sprawę, że jest piątek, więc jeśli dziś tego nie zrobię, to już w poniedziałek ta gwarancja nie będzie obowiązywać. I połączyłam się z bardzo miłą panią, która dopytała o co chodzi. I procedura rozmowy z tym serwisem była dla mnie nowością, ponieważ pani, wysyłając mi wiadomość typu chyba SMS podczas naszej rozmowy, wysłała mi w tej wiadomości link, w który ja musiałam kliknąć. Był to link do strony internetowej.
I zabrała 1000 złotych z konta.
Gdzie musiałam jeszcze tam kliknąć, że wyrażam zgodę na dostęp do kamery i mikrofonu w moim telefonie. Pani najpierw mnie zapytała, jaki mam system operacyjny, czy jest to Android, czy iOS.
A mnie nie pytała.
A mnie zapytała. I potem mi odpowiedni link wysłała. I kiedy już wyraziłam zgodę na dostęp do tego, to właśnie rzeczywiście w tym oknie tej strony internetowej pojawił się po prostu widok z mojej kamery. I pani mogła za pomocą mojego telefonu, przez który ze mną rozmawiała w tej samej chwili, zobaczyć mój odkurzacz. Ja jej mogłam zaprezentować, jak nie działa ten odkurzacz, ona to potwierdziła. Mówi, aha, no tak, rzeczywiście, dobrze. To się oczywiście nadaje do wymiany.
Czy u ciebie też ona miała, jakby wyświetlał się na obrazie z twojej kamery kursor?
Nie pamiętam tego.
Okej, okay, bo nie tak, więc dlatego dorzucam, że po prostu oni też mają możliwość jakby ruszania kursorem, jak zakładam, ona na komputerze to robi pewnie, że wiesz, tym kursorem może też pokazać, a ja tutaj coś pani zobaczy. Wiesz co chodzi, że jakby ta komunikacja wizualna jest w obie strony też. To jest w ogóle bardzo fajny system.
Nie musiała akurat nic pokazywać, bo to ja jej pokazałam raczej, że włączam i że nadal trzymam ten przycisk i też nakierowałam tą kamerkę, żeby ona widziała, trzymam go, a on nie działa. No i pani mówi, jasne, oczywiście to się nadaje. Akurat gwarancja kończy się jutro, więc gratuluję.
To jest...
No i po prostu prostu wysłała mi nową część, bezpłatnie zupełnie. Dostałam potem takiego maila, jakbym tę część kupiła, czyli tak, to był taki mail zakupowy, powiedzmy, ale tam było napisane, że 0 zł zapłacono. No i przyszła ta część, wymieniliśmy ją i mamy działający odkurzacz. I byłam
cały
po prostu...
silnik był do wymiany, jakby co.
Tak, to była duża rzecz. I jestem po prostu... Po pierwsze byłam zadziwiona, że w taki sposób mogą się ze mną połączyć zdalnie. Wykorzystać po prostu wbudowane elementy mojego telefonu do tego, żebym bez fizycznej wizyty w serwisie mogła pani pokazać mój sprzęt. To było super.
Tak.
I to było szybkie, bardzo proste, cenne, no. Bardzo mądre, bardzo sprytnie ktoś to wymyślił. Mm-hmm. Także pan Dyson na pewno też nas słucha. Gratulujemy panu. No i potem ty korzystałeś kilka dni temu też z serwisu, bo z kolei drugi odkurzacz nam się zepsuł. On już jest starszy, więc
nie obowiązywał. 2019 rok, jak się okazało.
No właśnie, więc już nie obowiązywała nas gwarancja, ale no ten sam serwis wykonuje również naprawy pogwarancyjne, więc też mogliśmy skorzystać z ich pomocy.
Tak, bo ja właśnie, mój proces był taki. Dobra, nie działa, ale nie ma gwarancji, więc nie szukam w Dysonie, tylko szukam serwis Dyson, no jakby klasyk. I znalazłem jeden oficjalny serwis, w sensie jakoś tam autoryzowany, jeden w Warszawie i nie wiem, czy przypadkiem nie jest jedynym w Polsce, bo jak się do nich dzwoni, to tam jest taki komunikat, że jedyny w Polsce serwis Dyson, coś tam, coś tam.
Skoro mówią, że są jedyni w Polsce, to pewnie są jedyni w Polsce.
No może, nie ma pewności, może jakiś tam Zbyszek jeszcze coś tam, wiesz, naprawia,
dodał
i
coś
się
od
dogadał z Żanetą z Dysona. W każdym razie u nich, jak przejdziesz tym, wiesz, w telefonie tymi cyferkami, jak wreszcie dojdziesz do tego, z czym przychodzisz, tak, czyli mam problem z odkurzaczem i że nie działa i że serwis, to jest kolejna nagrana wiadomość, że zaszły jakieś zmiany i teraz serwis pogwarancyjny jest też organizowany przez Dysona. Więc wejdź na dyson.pl i tak dalej. Czyli autoryzowany serwis przekierowuje tak czy inaczej. Może to też do nich trafi ostatecznie. Tak. Natomiast no, biorąc pod uwagę, jak wyglądają naprawy, w twoim przypadku wysłali po prostu nowy silnik, stary silnik mieliśmy zutylizować.
Tak.
W moim przypadku jest dokładnie ten sam proces, tylko za tą część, którą dostaniemy, musiałem zapłacić. No bo to jest pogwarancyjne, tak, więc jakby naturalnie. Ale proces był taki sam. Rozmawiałem z panią, pani wysłała mi link, pokazałem jej, co nie działa. A pan jeszcze zbliży tu na to pęknięcie. Ja mówię, no tu jest pęknięte, bo rzeczywiście pękło, ale po pęknięciu działało przez długi czas.
Tak.
I dopiero teraz ten guzik nie działa. Ona mówi, okej, spoko, no to zalecana jest wymiana całej tej części obudowy, gdzie ten przycisk faktycznie jest. I na pewno sobie pan z tym poradzi. Ja
mówię, bo w tym drugim odkurzaczu, tego nie powiedzieliśmy, co tam nie działało. Tam jakby działanie samego silnika było w porządku.
Tak.
Mimo, że ten odkurzacz już ma 6 lat, on cały czas normalnie wszystko jest z nim git. Przeżył nawet remont. W sensie on był tutaj w mieszkaniu w dniach największego pyłu i jakby nadal działa. Tam się po prostu fizycznie zepsuł guzik. To znaczy ta sprężynka, mam wrażenie, albo się odczepiła, albo poluzowała. I jak się naciskało ten przycisk, to on powinien po puszczeniu go odskoczyć z powrotem, a on zostawał tak jakby wciśnięty. A silnik się wyłączał.
Tak.
Więc był problem jakby z tym przyciskiem.
Więc ja najpierw, zanim zadzwoniłem na serwis, to mówię, może mi się uda samemu.
Może jestem pomysłowy Dobromir i będę miał jakiś pomysł.
No i rozebrałem nasz stary odkurzacz, który jakby te części z tamtego, w którym wymieniliśmy silnik, to ja zacząłem rozkręcać te części, bo mówię, o, nauczę się na tym, zobaczę, ile jest śrubek, jak trzeba tam dojść, czy to jest proste,
widzicie,
czy nie.
Widzicie, dobrze mieć więcej niż jeden odkurzacz w domu Dyson. Także ten niestety odcinek nie jest sponsorowany, ale powinien być.
Właściwie mieliśmy 3 odkurzacze, no bo ten jeden był do wyrzucenia, ten niedziałający. Drugi był działający, trzeci przestał działać. Nie?
Ale no nie do końca, bo to by znaczyło, że mamy 3 pełne odkurzacze, a my dostaliśmy tylko tę jedną część.
No tak,
więc to, co tam leży i czeka na utylizację, to nie jest cały odkurzacz.
Oczywiście, wiadomo. Ale no,
ale były tam te części, które
te
można
części,
było wykorzystać.
Części, które mogłem rozłożyć, dokładnie. Więc mówię, a to najpierw nauczę się rozkładać. Ale doceniam jakby projektantów i to, w jaki sposób on jest zrobiony w środku, bo muszę przyznać, że nie ma tam raczej przypadków, wszystko jest naprawdę dobrze poskręcane, silnik jest nawet zabezpieczony przed zalaniem, taką specjalnym takim żelem, ale przez to, że żeby go dobrze rozkręcić, musiałem ten żel usunąć z niektórych miejsc, bo tam niektóre śrubki były też zasłonięte, no to mówię, no nie będę ryzykował teraz rozkładania tego naszego odkurzacza, który był do naprawy, no bo ja nie mam takiego żelu. No nie, boję się po prostu, że nie będę w stanie z powrotem jakby wrócić do tego stanu, który był poprzedni. Więc mówię, dobra, dzwonię do tego serwisu, no i faktycznie 400 tam parę złotych kosztowała ta część, którą mamy do wymiany, no i już została nadana, więc niedługo dostaniemy. I oni właśnie robią tak, że z daną częścią przychodzi też bardzo skrócona instrukcja, taka symboliczna jak w Lego praktycznie, co gdzie po kolei trzeba zrobić, jaką śrubkę wkręcić, wykręcić, i naprawdę domorosły mechanik, jakim jestem, sobie powinien z tym poradzić. I z poprzednim odkurzaczem dałem radę, no to z tym myślę, że też powinno się udać. Także spoko. Ale doświadczenie takie serwisowe, muszę przyznać, że spoko. Bardzo fajnie i jakby sam się cieszyłem, że tego doświadczyłem, że można też tak i można to jakby technicznie rozwinąć na tyle, że to staje się dla użytkownika bezbolesne. Mhm. Bo nie muszę jechać do serwisu. Tak. Nawet nie muszę, bo jakby standardowy serwis, no to ja tam czytałem na tych stronach, że no najczęściej jest tak, że przyjeżdża kurier, ty musisz dać kurierowi ten zepsuty odkurzacz, kurier zawozi go do serwisu, później serwis ci pisze, że to jest zepsute i tak dalej. No jakby to jest długi proces strasznie. A jeszcze wiesz, nie masz pewności, że warto będzie to naprawiać.
Tak.
I jakby przeszłaś tak dużo, żeby się dowiedzieć, że to będzie kosztować 2000 zł, to ja już wolę kupić nowy odkurzacz na przykład. Nie?
No tak, ale trzeba pamiętać, że akurat te nasze awarie są takie, że jak dostaniesz nową część, to rzeczywiście łatwo stosunkowo jest ją wymienić samodzielnie. Tak, a mogą być rzeczy, których nie da się zrobić samodzielnie, bo nie będzie pani ci dzwonić do ciebie i ci mówić, teraz lutownicę proszę przyłożyć do tej części.
Nie, ale to też jakby wynika właśnie z konstrukcji samego odkurzacza. To znaczy, że on ma ileś określonych części, które rozłożenie ich na naprawdę pojedyncze to już będzie prawie że wyciąganie pojedynczych kabelków, a faktycznie myślę, że i im też się bardziej opłaca wysłać cały silnik, który po prostu jest jeden konektor, klik, wchodzi, dziękuję bardzo i faktycznie to działa. I serwisy tak działają, a jeżeli możesz być własnym serwisem, to dla nich też jest łatwiejszy system. No więc naprawdę szacun, myślę, że bardzo, bardzo to fajnie wymyślili, także pod tym względem polecamy. No Dysony to śmigają, ja tam jestem zadowolony z nich, z tego ssania.
Tak, Dysak. Jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że jak rozmawiałam z tą panią w serwisie, to przy okazji zadałam jej pytanie dotyczące kompatybilności elementów, bo w tym nowszym, które kupowaliśmy dużo później, mamy już tę końcówkę ze światełkiem, która jest oczywiście super, bo świetnie widać kurz na podłodze i nie tylko.
No niektórzy lubią, niektórzy nie, bo wtedy dużo dłużej je odkurzają.
Ja lubię właśnie widzieć i pomyślałam, że to fajnie by było też w tym drugim mieć tą końcówkę ze światełkiem. A pani mi powiedziała, że nawet jakbym ją chciała po prostu osobno kupić, to ona nie będzie pasowała do tego starszego modelu, bo to jest kwestia tego, gdzie on ma tam podłączenie do czegoś tam, więc po prostu ona by nie świeciła. Więc dobrze, że zapytałam o to, bo już byłam gotowa, żeby ją zamówić, a nie przydałaby się po prostu. Także to żałuję, że na tamtej nie mamy tej świecącej końcówki.
No niestety.
Wtedy ich nie było.
Ale wydaje mi się, że jakby z modelu na model one chyba są coraz bardziej kompatybilne, mam wrażenie, że jakby jak już wejdą nowe rzeczy, to później każdy kolejny raczej te nowe rzeczy obsługuje.
Ja też tak zakładam, ale to jednak wiesz, 6 lat w świecie odkurzaczy, jest cała epoka.
To prawda. No mogłyby być też kompatybilne, jasne, bo myślę, że dałoby się tak zrobić, jakby myśleć o tym przy projektowaniu już wiesz na starcie, ale okej. Tak bywa, w technologiach jest to samo, Apple też w nowych iPhone'ach wprowadza nowe rzeczy,
używaj
których nie ma
teraz
starych.
iPhone'a 1, nie? Powodzenia.
Dokładnie. 3G był pierwszy, jakby co?
I bez aparatu.
Bez aparatu, ale to był szał. Był szał, był szał. Słuchaj, mamy 15 minut. Mhm. Czy ja mogę, czy ty masz jeszcze coś do powiedzenia?
No w sumie mam, ale jeden temat mogę przenieść na następny odcinek.
Nie zapominaj,
czyli na
że
rok
mamy
27.
Tak. After Dark jeszcze mamy.
Wiem, że mam After Dark, ale ja chcę to powiedzieć w głównym odcinku, więc to powiem w następnym. Ale mogę jeszcze króciutko zrobić kącik kulturalny.
Zapraszamy.
Kącik kulturalny. Chcielibyśmy wam polecić serial polski tym razem. Właśnie tak patrzę, czy polecam jakiś polski serial...
Nie, czy kiedykolwiek?
Chyba. No właśnie, tak nie widzę w moich notatkach teraz. Więc dziś, a tak, polecałam, bo na pewno polecałam serial ten z Mateuszem Damińskim. Prosta sprawa. Więc dzisiaj polecę serial również na Kanal Plus. I jest to serial Minuta Ciszy.
Tak.
Bardzo dobry polski serial. Od niedawna jest dostępny również drugi sezon. Sezony są krótkie, chyba po 6 odcinków ma każdy. I jeżeli go jeszcze nie znacie, to powiemy w skrócie, że jest to serial, którego akcja dzieje się w małej polskiej miejscowości.
Boża Wola.
Pod Kielcami. I jest to serial, którego głównym bohaterem jest listonosz, który w pierwszym odcinku przechodzi na emeryturę. Jego rolę gra pan Robert Więckiewicz, który jak zawsze we wszystkim jest wspaniały.
Wiadomo.
I on w tym pierwszym odcinku postanawia na chwilę założyć zakład pogrzebowy, ponieważ zginął jego przyjaciel i nikt nie chce go pochować w okolicy. Więc on mówi, no to ja go pochowam. Ale żeby to zrobić, musi oficjalnie założyć działalność gospodarczą i prowadzić zakład pogrzebowy, więc zakłada ten zakład.
Ale jak się okazuje, nie trzeba mieć żadnych pozwoleń.
Nie, nic.
Po prostu dzień dobry, ja będę teraz zgrzebał ludzkie ciała.
Tak.
Proszę bardzo, zapraszam.
Pani podaje odpowiedni formularz. I to też jest fajnie pokazane w tym serialu. No a potem oczywiście okazuje się, że to wcale jednak jest potrzeba, żeby tę działalność prowadzić dalej. I jest to właśnie serial o przygodach tegoż zakładu oraz zakładów konkurujących z nim. Bardzo mi się ten serial podoba. Bardzo fajnie trzyma w napięciu. Są elementy humorystyczne. Jest bardzo dobrze technicznie nakręcony. Świetne zdjęcia. Doskonała gra aktorska. Fajnie, że też pokazuje ludzi w różnym wieku. Że bohaterami nie są tylko piękni, młodzi, wysportowani, umięśnieni, biali ludzie. Tylko bardzo różni. No i po prostu jest ciekawy. Fajnie się to ogląda.
Tak, dobrze napisane, trzyma w napięciu czasem jest śmieszny, czasem jest wzruszający, że jakby jest to taki miks różnych emocji. Dramatyczny to jest, można powiedzieć?
Chyba dramatyczny byśmy powiedzieli,
chyba
tak.
Najbardziej.
No. Fajnie, że porusza ten temat śmierci, przeżywania tego przez bliskich i w ogóle realiów, powiedzmy, tego biznesu funeralnego w Polsce. Więc no, jest to też coś, z czym każdy się prędzej czy później zetknie, więc dobrze też być z tym trochę zaznajomionym. Tak myślę. I może się nawet dowiedzieć ciekawych rzeczy, nie? Jakie są możliwości, powiedzmy, jakie technologie się pojawiają w na przykład innych krajach.
Tak.
Także polecamy. Jest oczywiście kilka takich momentów i myślę, że bardzo dobrze są zrobione sztuczne zwłoki.
Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze.
Nie tylko zwłoki, ale wnętrzności również.
Tak, więc oczywiście dla osób wrażliwych pod tym kątem, no to ostrzegamy.
Momenty na przymknięcie oka.
Tak, tak. To tak jak w serialu The Pitt, w którym mówiliśmy poprzednio, że no są takie chwile, że tak ale to są tylko momenty i nie w każdym odcinku się taka scena pojawi, jakby co. Także
jest
tak.
Momentami przerysowany, tak komediowo trochę, ale to nie przeszkadza jakby w zanurzeniu się emocjami w te trudne tematy, na przykład, które są poruszane, że jakby no, naprawdę udało im się znaleźć taki dobry balans między no, taki dobry miks emocji, który dostarcza każdy odcinek i muszę przyznać, że naprawdę dawno nie widziałem tak dobrego polskiego serialu.
Tak.
Rzadko oglądam polskie seriale, to od razu przyznaję, oczywiście, ale fajnie, że jak już obejrzałem, no to przynajmniej dobry.
Tak, tak. Liczymy na to, że będzie trzeci sezon. Nie zostało to jeszcze potwierdzone, ogłoszone i może nie będzie, ale... Bo mógłby się skończyć serial w tym momencie, kiedy się skończył.
Ale mógłby się równie dobrze ciągnąć dalej, jak nie będzie.
Tak. No. Więc mam nadzieję, że będzie, bo po prostu fajnie się to ogląda. Polecamy.
Yes.
Jeżeli znacie i też wam się podoba, napiszcie nam. to apel oczywiście do tych dwóch osób, które nas słuchają.
No wiadomo.
Albo może was zachęciliśmy właśnie, żeby obejrzeć.
Czy powiedziałaś, gdzie można obejrzeć?
Na Canal Plus, tak, powiedziałam. Tak,
dobrze, dobrze. No to tak. To korzystając z tych ostatnich 10 minut, żeby ciebie też nie zamęczyć, a i słuchaczy też nie za bardzo, ale chcę się podzielić grą, w którą gram, bo jestem podjarany i ja zawsze mam duży problem z grami, które mnie jarają na maksa. Mam problem taki, że chcę bardzo o nich opowiadać wszystkim naokoło, ale nie bardzo mam publikę do tego po prostu. No wiadomo, ty tak średnio chcesz słuchać o tym. Oczywiście posłuchasz i bardzo grzecznie kiwasz głową i mówisz super, fajnie, bardzo ekstra to jest, bardzo mi się to podoba. Fajnie, że mi opowiadasz. No ale wiadomo, no, chciałoby się, żeby inni też się cieszyli tą grą, tak jak ja.
Tak zajarali, no.
Czy nawet wymieniać się. I oczywiście jest grupa graczy, pozdrawiam serdecznie moich tam rajderów, wspólników, którzy wylatują na topside ze mną. Jest to gra, która jest tak zwanym extraction shooter, czyli zbierasz na mapie różne rzeczy i próbujesz się z nimi eksfiltrować.
To jest. Co to znaczy eksfiltrować? Czy można po polsku?
Można. Wołasz windę lub pociąg lub jakiś inny tam ten i uciekasz z powrotem pod ziemię, bo świat jest tak zbudowany, że jesteśmy w przyszłości dalekiej raczej. Na ziemi, na powierzchni ziemi łażą roboty, tak zwane ARC się nazywają, ARC. Nadal nie wiemy nawet od czego to jest skrót, ale myślę, że z czasem będziemy się dowiadywać, bo jakby historia tego świata jest tak, jest nam pokazywana powoli bardzo.
Ja bym powiedziała, że to będzie jakiś automated robot constructor.
Nie. Ja myślę, że tak. Znaczy ludzie celują w automatic, na przykład resource, coś tam, wiesz, nie gathering, tylko jakieś słowo na C, które znaczy coś takiego. Znaczy, ja za mało znam angielskiego, wiesz, to jest po prostu tutaj braki.
No, szukamy synonimów.
Dobrze. W każdym razie tak, te roboty patrolują powierzchnię Ziemi. Ludzie pod ziemią żyją i potrzebują różnego rodzaju rzeczy do przetrwania. Materiałów, z których są w stanie konstruować maszyny, czy potrzebują jedzenia, owoców i takich rzeczy. I ci wszyscy gracze, raidersi, mają zadanie takie, żeby wychodzić na powierzchnię i zgarniać te wszystkie rzeczy i je z powrotem do podziemi ściągać.
Mogę ci już podać synonim do słowa gather, będziesz zdziwiony. Jeden ci się spodoba, bo to jest congregate, czyli od kongregacji jest łos.
O, piękne.
Ale również jest bardziej skomplikowane słowo collect.
God damn it.
Także może to będzie collector.
Może to jest automated resource collection, po prostu.
Collector, ja
czy collector, albo jakby wszystkie te maszyny nazywane są ARC. Nie? Że jakby nieważne jaki to jest rodzaj, czy to jest latający, czy to jest chodzący, czy to jest jakiś tam jakby
i to ma sens, bo to by pasowało.
No mogłoby być, no. I takie jak zresztą, takie są podejrzenia, że my stworzyliśmy te roboty po to, żeby one zgarniały za nas te wszystkie materiały i nam je w jakiś sposób przekazywały. No ale chyba coś poszło nie tak, bo ludzie muszą to robić sami, a te roboty ich atakują. No i ta gra polega na tym, że wychodzimy na powierzchnię, roboty jak nas zobaczą, to nas atakują od razu, a inni gracze, którzy z nami trafią na tą powierzchnię, no i tu nie wiadomo. Z jednymi się możesz dogadać, inni strzelają od razu do ciebie, bo chcą jakby zebrać wszystko, co ty masz w plecaku.
Do innych ty możesz strzelać.
Do innych ty możesz strzelać. I
chociaż chyba masz problem z tym strzelaniem do obcych, co? Masz za dobre serduszko.
No, to jest prawda. Ja jestem w grupie graczy, którzy jak tylko słyszą kroki innego graczy, to krzyczą.
Mówią, bo jej, przyjaciel!
Bo właśnie jest bardzo dobrze rozwiązany system komunikacji między graczami, bo jest to przede wszystkim system głosowy, tak zwany proximity chat, czyli jeżeli są gracze wokół ciebie i ty przyciśniesz sobie guzik na klawiaturze i mówisz coś do mikrofonu, to oni faktycznie to słyszą. I to jest też świetnie zrobione, bo jeżeli wszyscy jesteśmy na przykład w jakimś tunelu, to głosy tych graczy, którzy są blisko, mają echo, jakbyśmy byli w tunelu, więc jakby
szacun.
Te efekty są nakładane i po prostu to bardzo działa fajnie, imersyjnie. Mhm. Także wiesz. I wszystko, o czym teraz mówię, żeby było jasne, ja zdaję sobie sprawę, że wszystkie te elementy, które będę teraz wychwalał, jak to super
w Ark jest
zrobione.
Czy ty w ogóle powiedziałeś, jaki to jest tytuł gry?
Ark Raiders.
A, dobra.
No, ale rzeczywiście nie powiedziałem, ale to jest ten tytuł. W każdym razie, te wszystkie elementy, ja zdaję sobie sprawę, że one w innych grach już funkcjonowały lub funkcjonują, no bo dużo gier przecież jest sprzed lat, które nadal ludzie grają w to. Bo mamy, nie wiem, takie gry jak Escape from Tarkov, który jest bardzo trudny i bardzo taki zbliżony do realizmu. Ja nie grałem w niego, więc też nie chcę tu za dużo o nim mówić, ale wiem, że jest bardzo taki, powiedzmy, że realizm jest tam wysoki, bo tam nawet można, nie wiem, no, trzeba jeść rzeczy, żeby twoja postać nadal, wiesz, mogła przetrwać. Tutaj też można jeść, ale raczej jest to bardziej tak casualowo potraktowane, bo wyleczyć się możesz bandażem, to on tam się zawija i dostajesz ileś tam trochę życia, z powrotem ci wraca. Można sobie uruchomić jakby odnowienie osłony i tak dalej. Jakby ja widzę w tej grze świetną mieszankę gier, w które ja grałem i bardzo lubiłem, plus ten element Extraction Shooter, w które za bardzo nie grałem, ale jak się okazuje, to chyba jest w ogóle mój styl gry teraz przynajmniej, nie? Że jakby bardzo, bardzo mi się podoba zbieranie tych rzeczy, konstruowanie innych rzeczy coraz bardziej zaawansowanych z tych podstawowych rzeczy, które się udało zebrać, ale mega dużą siłą jest właśnie komunikacja z innymi graczami. I tak jak mówiłem, jest głosowa, jest też takie kółko, gdzie możesz wybrać jakąś komendę, którą krzyczysz tak, twoja postać krzyczy dookoła i to właśnie jest między innymi don't shoot! I to jest jedna z najczęściej używanych oczywiście, więc ja jestem tego typu graczem. Ale potencjał na tak zwane momenty, które się dzieją na skrzyżowaniu walczymy z trudnym przeciwnikiem, jakim są te wszystkie maszyny, versus zbieramy rzeczy, które czasem są bardzo cenne i bardzo nam zależy na tym, żeby ich nie stracić, bo jeżeli zginiesz na powierzchni, zabije cię robot albo człowiek, to wracasz do domu z pustym plecakiem. To znaczy, że wszystko, co się udało zebrać przez ten czas, po prostu znika. W niektórych plecakach jest tak zwana bezpieczna kieszeń, więc tam można jedną rzecz sobie schować i ona rzeczywiście zostaje z nami, nawet jeżeli zginiemy, więc jesteśmy bezpieczni. Jak na przykład, nie wiem, szukamy jakiejś bardzo rzadko spotykanej rzeczy typu owoc opuncji.
Wow, do czego byłby potrzebny owoc opuncji w tej grze, powiedz.
Już mówię, żeby podnieść poziom naszego kurczaka. Kocham to, że ta gra jest tak randomowa.
Chicken level upgraded.
Dokładnie. Bo każdy z graczy ma swojego kurczaka, który się nazywa Scrappy.
W sensie to jest twój pet? To jest twoje zwierzątko?
Tak, ale ono nie chodzi z tobą na powierzchnię. Ono jakby jest w twojej bazie niby. Aha. I między tymi wyjazdami na powierzchnię ten kurczak, wiesz, tego nie widać oczywiście, ale on tak w domyśle chodzi sobie dookoła twojej bazy i zbiera te podstawowe elementy typu śrubki, kawałki metalowe, takie rzeczy, które ty też zbierasz na górze, ale żeby nie zostać, wiesz, z zerem, jak na przykład masz bardzo dużego pecha.
Nie jest to, widzę, gra dokumentalna.
No dokumentalna,
bo ten kurczak
nie.
By połykał te śrubki jak już. Czy on chociaż znosi jajka?
Nie, niestety nie ma jajek w ogóle. Nie ma tej mechaniki. Myślę, że to ogromny minus. Więc Embark musi jeszcze tu dużo popracować nad tą grą, ale idziemy w dobrą stronę. Jest dobra baza.
Wiesz, jakie bym hasło tej grze w takim razie wymyśliła? Bez jaj.
Dobre. Bez jaj. Ark Raiders. Bez jaj. Świetne. Mieszanka tych wszystkich mechanik, tych elementów, tych szansy na przeżycie bardzo ciekawych momentów, bo wiesz, jakby grają tam ludzie. jedni mówią, hej, friendly, yes, okay, hey, git, don't shoot, nie? Po czym chodzicie i tam nawet pokonujecie wspólnie maszyny, żeby pod koniec dostać strzałkę, znaczy kulę w głowę od tego właśnie gracza, uh-huh. który ostatecznie jednak cię zdradził.
Nie lubię takich ludzi.
Ale właśnie o to chodzi, że ta gra daje przestrzeń na to, żeby po pierwsze ludzie się tak zachowywali, no bo daje możliwość jakby strzelania do innych graczy, no bo to jest PvP, czyli player versus player, PvE też, czyli player versus environment. Uh-huh. Więc to jest PvP, PvE w dużym skrócie. Nie? Uh-huh. Ale przez to, że to jest mieszanka tych dwóch właśnie podejść, no to sprawia, że ta gra jest jednak trochę unikalna. I pewnie zaraz przyjdą gracze, powiedzą, w Tarkowie to przecież tak samo, coś tam, w Raście to coś tam. Może tak. Ale chodzi o tą mieszankę, że to im się udało po prostu zbudować z elementów, które są już dla nas znane, z mechanik, które są już dla nas znane, coś świeżego i ja jestem na maksa podjarany. Ja od premiery, która była w zeszły czwartek, a nagrywamy to w czwartek, czyli tydzień temu dokładnie była premiera, grałem w tą grę codziennie. Mhm. Zdarzało mi się, nawet jeżeli na chwilę, ale codziennie uruchomiłem grę.
Ja nawet powiem, jak dzisiaj Wojt się przygotowywał do spotkania. Wchodzę tutaj do pokoju, gdzie zwykle mój mąż odbywa spotkania. Jest godzina do spotkania, pytam go, co robi. On mówi, przygotowuje się do spotkania, grając w tę grę. Także no, widocznie ma ona również jakiś aspekt edukacyjny.
Dobrze, ja zadam pytanie.
Rozwijający intelektualnie.
Ja zadam pytanie tylko naszym słuchaczom, którzy na przykład pracują w korporacji. Co robicie, jeżeli macie spotkanie o godzinie 11, a jest godzina 10? I tak...
W sumie to nie ma sensu już nic zaczynać.
Nie zacznę nic dużego.
Nie będę przecież teraz pisać maila, bo się nie będę mógł skupić przez tą godzinę.
Może nie dokończę, no to
ja
bez sensu przerywać.
Ja już jestem w trybie tego spotkania, więc lepiej jest uruchomić grę.
Jest. I to jest właśnie home office. Mm-hmm. Więc jak się zastanawiacie, dlaczego spada produktywność. Nie, no ale tak, zdarza mi się rzeczywiście nawet odpalić w ciągu dnia. Dzisiaj rzeczywiście sobie założyłem, dobra, to już do tej 11 nic nie będę robił, zagram sobie. Ale bo dzisiaj wstałem dość wcześnie z naszym człowiekiem młodym i to zadziałało jak druga kawa. Mm-hmm. Że po dwóch meczykach, które tam wybiegłem, no bo tyle zdążyłem wyjść na powierzchnię i pozbierać jakieś rzeczy, zrobić jakieś questy i tak dalej, to ja się czułem, jakbym wypił drugą kawę. Że po prostu to mi, wiesz, trochę mnie tak podbiło i już na spotkaniu byłem jak żyleta, okej? Okay? Więc się świetnie przygotowałem.
Okej, okay, super. No. Super, dzięki Wojt, że nam opowiedziałeś.
To jest właśnie to, co ja słyszę codziennie, kurna. Dzięki Wojt, że mi opowiedziałeś, fajnie. Goodbye. Mamy jeszcze oczywiście After Darka dla patronów, dla tych, patronek, którzy dają pieniążki prawdziwe na Patreonie, patreon.com/ywypy. Tam można się zapisać. No, tej treści jest oczywiście...
Nie, jakość się liczy.
Tak. Jest to jakościowa treść. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i wszystkie słuchaczki. I zapraszamy do After Dark.
A w After Dark o ładowarkach bezprzewodowych.
Nie zdradzaj tego, bo ja to właśnie chcę powiedzieć w następnym odcinku. O czymś innym powiemy w After Dark. Równie ciekawym. Chociaż jest poprzeczka bardzo nisko postawiona.
Teraz to nawet ja będę miał niespodziankę. To pa.
Pa.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.